W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu, Radio Zachód, sobota 12.40 i program cotygodniowy. Dzień
witam
dobry
Państwa.
Panie Krzysztofie.
Witam, Panie Marku.
Bierzemy na tapetę najciekawsze głosy, naszym zdaniem oczywiście skromnym, z otwartych mikrofonów w tym tygodniu. A czym zajmowaliśmy się w minionym tygodniu? Tydzień temu, minionego weekendu, zakończyły się rozgrywki w ekstraklasie piłkarskiej w naszym kraju. Maciej Noskowicz, specjalista nasz otwartomikrofonowy od sportu, zapytał Państwa w poniedziałek, jaki to był w waszej ocenie rok w polskim futbolu. Przy okazji zapytaliśmy także słuchaczy o to, dlaczego lubuska piłka nożna jest wciąż daleko, daleko, daleko w tyle. No posłuchajmy.
Niby tam to młodzież się szkoli, są drużyny młodzieżowe, a bierze się, nie wiem, jakichś czwartoligowych, z całym szacunkiem, Brazylijczyków, czy tam jakichś znowu podstarzałych, byłych gwiazdorów lokalnych z innych państw. No takiej polityki ja nie rozumiem i to później odzwierciedleniem tego jest pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów i przegrywamy zespołami z Kazachstanu, z Armenii i z takim innym.
Dzwonię, bo Bały się zajmuje piłką nożną, co prawda na poziomie klasy B, ale jedna.
A no to ciekawe, ciekawią mnie pani spostrzeżenia.
Tutaj praca klubów z kibicami to jest chyba jedyne wyjście. Myśmy mieli co prawda na mniejszą skalę taki przypadek w poprzednim meczu, że kibice samowolnie odpalili sobie świece dymne. Klub został ukarany. Wzięliśmy tych kibiców, bo to byli nasi. Wytłumaczyliśmy, jaki jest regulamin, jakie są konsekwencje, co mają zrobić, żeby ewentualnie mogli odpalać te świece dymne. Teraz w ostatniej kolejce wszystko było w porządku. Czyli świece dymne były, ale w wyznaczonym miejscu, nikomu nie przeszkadzały i myślę, że to jest jedna z dróg.
Całą piłką nożną rządzi buchmacherka i dlatego nasza piłka wygląda to, jak wygląda. Dziękuję uprzejmie.
O, myślałem, że pan rozwinie tę tezę.
Buchmacherka. Krótko i dosadnie.
Buk przez uzamknięte IG.
Tak. Głos działaczki sportowej, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę.
Zwróciłem.
Znamienny, bardzo znamienny. Można się dogadać, jeśli się chce, jeśli traktuje się kibiców poważnie i się z nimi rozmawia.
Znaczy, piłka nożna należy do tych tematów, na których wszyscy się zdają. Ja się do tego grona nie zaliczam. Nie wiem, czy pan, panie Marku,
też zna się. Nie, również nie. Pewnie teraz troszkę przy okazji mundialu w Rosji się zacznę znać.
Ja jestem zwolennikiem pewnej takiej socjologicznej tezy, że stadiony są więzieniem, do którego wciąga się ludzi, żeby nie zajmowali się innymi, bardziej społecznie ważnymi sprawami, tylko zajmują się jakąś iluzją, jakąś rywalizacją, jakby nie zawsze realną. Często ona jest sfałszowana różnymi interesami. I jak, jeśli można odejść od piłki nożnej, a przejść na to, co jest bliższe sercu Zielonogórzan, czyli do koszykówki, to jak przysłuchuję się, czy czytam te wszystkie reakcje na przegraną w ostatnim meczu we Włocławku drużyny koszykarskiej, to mam takie wrażenie, że ludzie nie chcą zrozumieć, że drużyna koszykarska w Zielonej Górze jest rodzajem sklepu, do którego kupuje się zawodników i który ma przynieść określony biznes. A całe towarzystwo, które się tym wszystkim tak strasznie przejmuje i które płaci bilety, jest klientami tego sklepu, bo jakoś nie dostrzegam gruntownej pracy w koszykówce, ani w piłce nożnej, która zaczyna się od najmłodszych lat, od powiedzmy, nie wiem, 7-latków, 10-latków, 15-latków i potem ci zawodnicy zasilają polskie drużyny pierwszoligowe. W Zielonej Górze jakoś tego ciągu nie widzę.
Może co, ginie nam troszkę idea w tym wszystkim, tak? Prawdziwa idea sportu?
Chodzi o to, że nam gdzieś ginie idea sportu jako czegoś. Czy sport ma być rozrywką, czy ma być szkołą dla młodzieży, czy ma być rodzajem zajęć, które oderwą dzieciaki od smartfonów i od siedzenia przy komputerach, czy jest rodzajem, no nie wiem, przygotowania do przyszłego życia dorosłego, czy powiedzmy do quasi szkolenia wojskowego, dyscypliny i tak dalej.
Rozmawialiśmy.
Czy to jest zwykły handel?
Rozmawiałem także z dziennikarzami naszej redakcji sportowej na ten temat i kibicowanie, jakość kibicowania, tego zagorzałego kibicowania, to nie jest coś chyba, co zdaniem wielu pozwala na to, żeby z czystym sumieniem wepchnąć w to.
Ale wracając do tej może brutalnej metafory, no to ja jestem zwolennikiem jednej sieci handlowej, a pan jest zwolennikiem drugiej sieci handlowej, prawda? I będziemy się wzajemnie przekonywać, która z nich jest lepsza. Ale tak naprawdę, jak tam nie ma naszych bliskich, znajomych, krewnych, sąsiadów w tej drużynie, tylko są, tak jak ktoś tam powiedział, jacyś zawodnicy, nie wiadomo skąd, to my nie mamy do specjalnej więzi do tego klubu i do tego, co tam się dzieje. Ja przynajmniej nie mam.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W drugim temacie we wtorek zapytałem państwa o sprawę protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. Od ponad miesiąca już trwa ich protest. Temat powraca w otwartym mikrofonie, jeśli dobrze liczę, już trzeci raz. Na początku tego tygodnia odwiedził protestujących były prezydent Lech Wałęsa. Protestujący apelowali do niego, by z nimi został i był ich mediatorem, co się ostatecznie nie wydarzyło. My jednak zapytaliśmy państwa w otwartym mikrofonie, co zmieniła ta wizyta Lecha Wałęsy u protestujących. Jakie będzie zdaniem państwa rozwiązanie tej patowej, jak się na dziś wydaje, sytuacji związanej z sejmowym protestem? Posłuchajmy głosów, które państwo nam przekazali.
Proszę państwa, naprawdę to już ten temat niepełnosprawnych, to jest taki dyżurny temat, można powiedzieć, esbecki, wie pan? Na wszystkich stacjach tylko niepełnosprawni i to już od dwóch czy trzech dzień, od miesiąca prawie walkujecie. Ludzie, czy naprawdę nie mamy tematów naprawdę poważnych? To dzieci o tym wiedzą, proszę pana, przecież 80% społeczeństwa chce, żeby po prostu, nie wiem, jak to po prostu rozwiązać, ale ja bym to po prostu wziął przez Sejm, to jeszcze trochę to krowa wejdzie do Sejmu, proszę pana. To nie może tak być, proszę pana, żeby do Sejmu ktoś chciał, to wchodzi. Tym bardziej, że mamy, nie mamy opozycji, tylko proszę pana, mamy 90% uczciwych ludzi, 10% złodziei i aferzystów, którzy się nie pozwolą rozliczyć, proszę pana, oni wszystko robią, żeby się nie dać rozliczyć.
Nigdy bym dziecku nie stwarzała takich warunków, jak oni mają w Sejmie, żeby nocować na materacu, na tych wózkach. O co tym paniom chodzi? Pytam się o wycieczki za granicę.
No może z drugiej strony jest to przejaw jakiejś determinacji jednak tych osób.
Koniec Nowej Soli i jestem ojcem niepełnosprawnym. Sprawnego dziecka. My rodzice, to my jesteśmy tak silni, że to się w głowie nie mieści. Ja nie jedną noc nie przespałem w szpitalu, na podłodze, na krześle. To szkoda słów dosłownie. A te parę groszy, bo to są naprawdę parę groszy. My już nie mamy siły, bo nie mamy skąd wziąć pieniędzy. Ja pracuję. No ciężko. Ale jak tam przyszły wyjazdy do Warszawy, jakie to są koszta z tego lubuskiego tam dojeżdżać, ja jeżdżę przez Wrocław, żeby nie płacić za autostradę po prostu. Mówię do żony, idź do gminy, weź jakieś 200 zł za pomogi, niech nam pomogą. Chociaż takie jednorazowe coś. Żona poszła i powiedziała, że ona więcej już tam nie pójdzie. Powiedziała tak, o, wiesz do mnie, że wiesz co mi powiedzieli? A ja mówię, nie wiem, ty za dużo zarabiasz.
Protestujący w Sejmie dostali to, co chcieli. Ich zdaniem w większości ankietowanych Polaków ich protest jest bezprzedmiotowy i powinien się zakończyć. Głosy, jak państwo słyszeli, przeróżne, od
bardzo
politycznych po bardzo emocjonalne i osobiste.
Stąd to nasze takie przez chwilę milczenie nad tymi głosami, bo właściwie trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo każdy z tych głosów, które tu wysłuchaliśmy, ma jakąś część racji. Tego wszystkiego. Jeśli można to tak troszeczkę ująć znów w karby sportowe, to takie mam wrażenie, że teraz jesteśmy, jeśli idzie o ten mecz, ta grupa, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie są ci ludzie, którzy protestują w Sejmie, nie reprezentują wszystkich niepełnosprawnych. To jest pewna grupa, bardzo bojowa, bardzo waleczna, bardzo silnie upolityczniona. Wywalczyła bardzo dużo dla niepełnosprawnych. Jeśli rzecz jasna, słuszne jest to ten przymiotnik dużo.
Właśnie, co to znaczy dużo?
Co to znaczy dużo?
Z drugiej strony, wystarczająco?
Musimy mieć świadomość, że Polacy w ogóle bardzo mało zarabiają i że bieda w sensie pewnego, ja nie mówię tego, że nie mamy co do ust włożyć, tylko do tego, że nie każdego stać na dentystę, drugie kolejki do lekarzy są, nie każdego stać
taka
na...
Taka była też konkluzja jednego z głosów,
bardzo
że
wielu Polaków.
Trudno, żeby niepełnosprawni byli w 100% zadowoleni z jakości swojego życia, skoro sprawni Polacy
też nie są zadowoleni.
Nie są zadowoleni. Zadowoleni w 100%. Daleko nam do tego ideału.
Więc chodzi o to, że niestety musimy, powierzając komuś rządy, godzić się na to, że rząd ustawia w kolejce potrzeby społeczne i konstrukcja budżetu państwa jakby nie może pozwalać czy prowokować do tego, że się nagle zjawia jakaś grupa bardziej aktywna od innej grupy i wywalcza dla siebie coś.
Wspomina pan o budżecie państwa. Ciekawe, bo właśnie najnowszy postulat protestujących jest taki, że chcą usiąść z rządem do przyszłorocznego budżetu.
Moim zdaniem to jest bardzo słuszne podejście, żeby obywatele budowali budżet państwa, tylko jest jedna przeszkoda. Obywatele muszą rozumieć, o co chodzi w tym budżecie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mosty Plus. Tak nazywać się będzie nowy program rządowy, który ma pomóc w budowie nowych przepraw mostowych na największych polskich rzekach. Premier Morawiecki mówi o 22 mostach, m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i Warcie. Wiadomo, że nowe przeprawy powstaną m.in., jeśli chodzi o lubuskie, między Sulechowem a Krosnem Odrzańskim na wysokości Przytocznej oraz w okolicach Głogowa. W otwartym mikrofonie Artur Steciąg zapytał państwa, gdzie jeszcze w naszym regionie, waszym zdaniem, powinno się wybudować nowe przeprawy mostowe i jak oceniają państwo program z plusem kolejny mostowy tym razem?
Bardzo dobre dla rozwoju między innymi Polski Zachodniej, a także granicznej z Niemcami, naszymi sąsiadami. Między innymi też Wielkopolska tam zyska, mówiło się o paru kolejnych też mostach, ale przede wszystkim dla waszego województwa. I nie ma co tutaj krytykować, bo poprzednia ekipa rządowa nie zrobiła nic w tym celu.
Polityk to jest taki człowiek, który obiecuje zbudować mosty nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Program Odra. Trzy lata temu, jak PiS szedł do wyborów, już było 30 miliardów złotych na program Odra. Jest przygotowane, prace zaczną się lada dzień. Nie wiem, czy do dzisiaj coś się ruszyło, czy nie.
Czas najwyższy, żeby ktoś te mosty zaczął budować, bo na przykład w Lubuskim, mówię panu szczerze, nie jestem złośliwy, ale jeździłem tamtędy i tak dalej, no to jest paranoja XXI wiek, ludzie nie mogą dojechać, bo jak jest niski poziom wody, to nie dojdzie karetka, ani nic. To jest przykład niegospodarności, bo zamiast budować tam mosty, utrzymywało się nierentowne lotnisko. A teraz być może powstanie most, ci ludzie będą mogli normalnie żyć. I co ciekawego, wybuduje go PiS. PiS, który w Lubuskim jest nielubiany i gdyby PiS stosował metodę PO, to Lubuski nie dostałoby tego mostu, dlatego że PO skazało wschodnią ścianę na potępienie, ponieważ była przeciwko niemu. A PiS tego nie robi. Także uważam, że to jest świetny program, który spowoduje, że ludzie zaczną żyć w cywilizowanym świecie.
Generalnie bardzo dobry program, popieram to. Jednocześnie muszę powiedzieć, że tutaj jeżeli chodzi o nasze władze samorządowe, to myślę, że będzie to ciężkie wprowadzenie tego tematu. Czekam, kiedy się te władze zmienią i być może wtedy ruszy to konkretnie. Podobnie właśnie jak z programem Mieszkanie Plus. Blokada, blokada i jeszcze raz blokada i niekompetencja.
Moim zdaniem część gmin zaodrzańskich w naszym województwie jest odcięta od centrum i te trzy gminy, Siedlisko, Bojadła i Kolsko są takimi gminami niejako eksterytorialnymi. I rzeka powoduje, że one mają duże kłopot z komunikacją z centrum i warto jest o tym moście w Mińsku przyspieszyć i o nim mówić. Natomiast te dodatkowe mosty, przyznam się, że nie mam do nich jakiegoś tam stosunku, bo nie wiem, co one mają z sobą łączyć. Bo mosty powinny łączyć nie tyle miejscowości, co aktywności gospodarcze pomiędzy sobą i wtedy...
Ale może właśnie na pewnych terenach nie ma aktywności, dlatego że nie ma tam mostów. Promy wszystkiego nie załatwią zdecydowanie, zwłaszcza, że często ze względu na stan Odry nie kursują.
No być może to jest taka sytuacja wtórna, że te promy spowodowały, że po obu stronach rzeki nie ma życia gospodarczego i może rzecz jasna, nowe mosty spowodują, że się życie gospodarcze tam jakoś odbije od dna i nie będą to takie peryferia leżące na przyczółkach promowych.
To wszystko ma się wydarzyć do 2025 roku.
Życzmy sobie, właśnie, żeby się maksymalna ilość tych projektów spełniła.
Jeden z naszych słuchaczy życzył sobie jeszcze jednego rodzaju mostu, który mógłby powstać. Posłuchajcie państwo, o jaki most chodzi.
Ja powiem może w taki bardziej metaforyczny sposób, jeśli chodzi o te mosty, że dobrze by było, żeby pan premier Morawiecki zaczął od budowy mostu między partią PiS a partią PO, bo na razie tam jakiegokolwiek połączenia nie widzę, także ja bym od zbudowania tam mostu zaczął.
Ja też bym sobie życzył, żeby mniej było bijatyk, a bardziej takiego konstruktywnego dialogu na temat tych mostów przez rzekę.
Ja mam wizję takiego mostu, takich dwóch mostów, które zaczynają budować siły polityczne w Polsce i myślę, że te mosty gdzieś na środku rzeki by się minęły.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ostatni w tym tygodniu temat, Janusz Rzeczkowski z takim tematem pojawił się w czwartek, to temat mediów samorządowych, czyli różnego typu wydawnictw, które mają pełnić charakter czysto informacyjny w trosce o doinformowanie mieszkańców, a pełnią często charakter zupełnie inny, polityczny, agitatorski, autopromocyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich jednoznacznie w tej kwestii się dwa tygodnie temu wyraził. Już czterokrotnie zwracał się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o prawne uporządkowanie tej kwestii. Co państwo sądzą o wydawnictwach samorządowych funkcjonujących w waszych miastach i gminach? O to pytaliśmy w czwartek.
Biuletyn informacyjny powinni wydawać. Jestem za. Czyli cztery karteczki, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Rozliczyliśmy pieniążków, informacje takie, ale uczciwie. A jeśli oni będą to używać do promocji, to jest po prostu pic. Natomiast o tej prasie prywatnej, ta prasa prywatna wcale nie jest obiektywna. Wie pan dlaczego? Największy dziennik wybiera sobie, proszę pana, pan starosta czy burmistrz, tam gazetkę lokalną i pcha w niej wszystkie ogłoszenia.
U nas jest taka gazeta tygodniowa, wychodzi i tam jest o wszystkich gminach opisane, co, gdzie to się robi, co ten, jakieś wypadki, ten, wszystko u nas wiedzą. Dobrze oceniam, no bo wiem, gdzie to się dzieje, w jakiej gminie.
Media terytorialne. Faktycznie, one się boją włodarzy, bo są na usługach włodarzy i nigdy nie pójdą za nami, tylko pójdą za włodarzami. I to powinno się ukrócić. Tak jest. Jestem za tym. Podnoszę dwie ręce. Powinny być niezależne i powinni mówić to, co czują.
No właśnie, to jest temat moim zdaniem wymagający pewnej regulacji, bo z jednej strony powinniśmy dbać o aktywność rozmaitych społecznych gremiów i taka lokalna gazeta byłaby świetnym organem, gdzie te aktywności mogłyby się promować. Natomiast no nie ma innej możliwości, jak tylko taka, że finansowane to jest z budżetu gminy. W związku z tym...
Ale dlaczego nie ma takiej możliwości? Nie rozumiem. To komercyjnie nie można wydać gazety w gminie, która ma 20 tysięcy mieszkańców?
Nie da się. No, po prostu się nie da. Ostatecznie...
Nie będzie to New York Times, ale...
Jak pan wie, przez wiele lat współpracowałem z miesięcznikiem Puls i on po prostu się skończył, ponieważ politycy postanowili go wyłączyć i zablokować finansowanie go za pomocą rozmaitych projektów, poprzez telefony do ewentualnych sponsorów, bo tak to się załatwia.
Ja, to mówimy o działaniu na szkodę już.
Musi istnieć coś, co będzie powstrzymywało polityków lokalnych, samorządowych, przed ingerowaniem w to, co to takie pismo czy takie medium sobą prezentuje i nie uczynią z tego medium dworskiego. I w każdym razie temat jest naprawdę ważny i ciekawy pod względem dyskusyjnym, bo to, co się dzieje z mediami w Zielonej Górze, no to...
Jakoś tak szczególnie w roku wyborczym to wszystko widać bardzo, bardzo jaskrawo. Dziś szczególny dzień, na koniec nie możemy sobie darować, żeby nie złożyć życzeń wszystkim
mamom, mamusiom, matkom,
mamuśkom też. Pamiętajcie o teściowych, panowie i
panie. Pamiętajcie córeczki i synowie, córeczki i syneczkowie o swoich mamach i o tym, że tak wiele dają nam serca.
Ależ pięknie i rodzinnie się zrobiło na koniec z tego wydania W tym coś jest. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.